Cześć, to już 40. odcinek naszego podcastu Na Podsłuchu, rozpoczęty tak, jak to być powinno, a nie tak, jak było ostatnio, czyli przeze mnie. Witam Was serdecznie, wszystkich, którzy nas podsłuchujecie. Można nas podsłuchiwać na Spreakerze, na YouTubie, w radiu internetowym Kontestacja i jeszcze w kilku innych miejscach, które zapewne nie pamiętam. W tym odcinku mamy jeden temat przewodni. Jakim jest, no właśnie, tutaj opowiem, zacznę może od historyjki, która mnie spotkała w ubiegłym tygodniu. Zostałem zaproszony do telewizji Biznes 24, żeby rozmawiać o wycieku kart, tych w Darknecie, 1 miliona kart. Natomiast okazało się, że w trakcie, że jeszcze będziemy rozmawiać o, no właśnie, technologii, która ma wykrywać pedofilów i która jest zastosowana przez firmę Apple. No i to wyglądało tak, że w pewnym momencie prezenter mnie o to zagadnął, a ja odpowiedziałem, że a tak, to taka stara historia, to już masę czasu jest stosowane i tutaj usłyszałem, ale już nie mamy czasu, więc do widzenia.
Apologies to Matt Damon, we ran out of time.
I mam poczucie, że nie wypowiedziałem się na temat tej technologii, ale generalnie temat jest dość ciekawy. Piotrku, czy czujesz się jako użytkownik urządzeń Apple zagrożony permanentną inwigilacją?
No i to nie jest łatwa odpowiedź na tak postawione pytanie, bo...
To może przeformułuję pytanie. Czy w związku z tą technologią konkretną czujesz się bardziej zagrożony niż normalnie?
Nie czuję się zagrożony, bo ja tego typu treści i materiałów nie przechowuję na swoim telefonie. Natomiast widzę poważny problem, jeśli chodzi o prywatność użytkowników firmy Apple tak długofalowo. Bo teraz mówimy o tego typu treściach, ale zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że dzisiaj to mogą być obrazki, które, no właśnie, używają tego słowa wytrych i nie umniejszając bardzo ważnego, istotnego problemu, który rzeczywiście istnieje, czyli pornografii dziecięcej. Natomiast może się okazać, że za miesiąc, rok, dwa lata okaże się, że jednak skanowane będą, czy przeszukiwane będą urządzenia pod kątem trochę innych materiałów, na przykład, nie wiem, plakatów zachęcających do głosowania na partię XYZ, albo innego rodzaju zdjęć, na przykład zdjęć, które mają podtekst LGBT. W niektórych krajach to są niezbyt respektowane środowiska, albo broń, albo narkotyki, albo, nie wiem, cykliści, tak? Więc tutaj widzę poważny problem, tak?
No właśnie, bo jednak firma Apple jest firmą amerykańską. Ja zakładam, że tak mi się wydaje, że nie będzie się bawiła na przykład w walkę ze środowiskami LGBT. Prędzej ta technologia, ja bym się tego spodziewał po jej twórcy, zostanie użyta do walki z treściami ekstremistycznymi, na przykład zachęcającymi do ataków terrorystycznych. Bo zwykle po pedofilii mamy terroryzm. To jest taki kontinuum, nie?
Najpierw... Tak, ale no. Dla mnie problemem jest to, że my teraz tutaj zastanawiamy się, czy Apple będzie etyczne na przestrzeni najbliższych lat, czy nie. To jest firma, ona ma biznes. Apple nie pozwala w pewnych krajach na wykorzystywanie na przykład calli FaceTime'owych, dlatego że to jest rozmowa szyfrowana, a w Arabii Saudyjskiej tego typu połączenia są zabronione. Więc co, Apple powiedziało, wyłączamy, tam tego nie będzie, czyli nagięło się do lokalnego prawa. I to pokazuje, że to nie do końca oni mają wpływ na to, co będzie na moim czy twoim telefonie, jeśli chodzi o samą możliwość. Ja generalnie wolałbym zaufać technologii niż prezesowi Apple, niezależnie od tego, kto tym prezesem Apple jest.
To porozmawiajmy o technologii, bo nie wiem, na ile się wczytywałeś w to, jak to działa i od kiedy istnieje, kto to robi i kto jeszcze tego używa.
Właśnie, może na początku powiedzmy, że tak naprawdę my rozmawiamy o dwóch problemach, czy dwóch rozwiązaniach, które Apple wdroży i które przez niektórych są niestety mieszane i mylone. Bo mówimy tutaj o filtrowaniu zdjęć na urządzeniach Apple, ale tylko tych zdjęć, które a są na kontach osób, które są ze Stanów Zjednoczonych. Na razie i póki co. To dotyczy tylko i wyłącznie Amerykanów. Po drugie, to dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której ktoś ma włączonego iClouda i zdjęcia w iCloudzie. Natomiast no oczywiście ta technologia będzie w tym systemie, natomiast ma nie działać przy tych wyłączeniach, o których powiedziałem. Także zdawajmy sobie sprawę z tego, że tutaj Apple robi taki krok w drzwi. No i my musimy uwierzyć, że bardziej tej nóżki nie posunie. I to mnie strasznie irytuje, bo ja wolałbym mieć gwarancję technologiczną, że im się nie uda tego zrobić. To, o czym do tej pory mówiliśmy, to jest przeglądanie zdjęć pod kątem stricte dziecięcej pornografii. Jest tworzona taka baza przez odpowiednie instytucje i Apple bierze od tych instytucji tak zwaną reprezentację tych obrazków. To nie jest sensu stricte ten konkretny obrazek czy zdjęcie, które będzie wyszukiwane na urządzeniach użytkowników. To też nie jest tak, tak, że te wszystkie zdjęcia czy obrazki są wgrywane na urządzenie użytkownika, to są tak zwane, oni to nazywają hasze obrazków, ale to nie jest hasz w rozumieniu funkcji skrótu, dlatego, że no, wiadomo, jak mamy konkretne zdjęcie, które skrócimy funkcją skrótu jedną, drugą czy trzecią, to ono ma jeden niepowtarzalny, unikatowy, można powiedzieć, hasz. Jakakolwiek zmiana, na przykład jasno-niebieskiego piksela na odrobinę ciemniejszo-niebieski piksel na takim zdjęciu, będzie powodowało już zupełnie inny hasz. Natomiast w rozpoznawaniu tego typu treści bardzo ważne jest to, żeby odróżnić, czy też namierzyć zdjęcia, które odrobinę się różnią, tak? Ktoś coś przyciął, ktoś coś lekko zmodyfikował, rozmył i tak dalej. Są pewne modyfikacje na tych zdjęciach. Także tutaj mówimy o pewnym obrazie, który ma pewną taką pseudoformę, tak? Czyli jak ktoś tą pseudoformę nawet wyekstrahuje z urządzeń Apple, bo te pseudoformy będą musiały być wgrane na te urządzenia, to nie będzie w stanie odtworzyć oryginalnego zdjęcia, no bo to byłoby trochę takie wylanie dziecka z kąpielą, tak? Chcemy chronić ludzi przed zdjęciami tego typu, a nagle na ich urządzeniach wgrywamy zdjęcia tego typu.
Chociaż ja się kilkakrotnie spotykałem z problemem etycznym, podnoszonym też przez etyków między innymi, czy w ogóle wykorzystanie do ścigania zdjęć już wcześniej utworzonych, zdjęć pedofilskich, nie jest jakimś rodzajem wtórnej wiktymizacji, ale nie, zostawmy teraz takie etyczne rozważania, bo powiedzmy jeszcze, że technologia, o której mówimy, to jest PhotoDNA. Ona została stworzona przez Microsoft i udostępniona za darmo. Również w postaci rozwiązania chmurowego. I przygotowałem sobie krótkie kalendarium wydarzeń związanych z tą technologią. I
jeszcze tylko ci wstrzyknę jedną rzecz, bo powiedzieliśmy o tym rozwiązaniu, które jest jakby przedmiotem tego sporu i wzbudziło, moim zdaniem, uzasadnioną frustrację osób, które zajmują się prywatnością. Natomiast jest jeszcze druga, niezależna forma ochrony dzieci, którą Apple prezentuje z nowymi systemami. I ta druga, niezależna forma ochrony dzieci, chociaż też związana z fotografiami, bazuje już na aplikacji nie zdjęcia, a messages, czyli tym komunikatorze, który Apple ma wbudowany w swoje rozwiązania. I tutaj nie chodzi o to, że materiały, które będą, przypomnijmy, szyfrowane, one są na iMessages szyfrowane end-to-end, tak? Czyli Apple nie ma wglądu w treść. Natomiast po wprowadzeniu tego nowego mechanizmu Child Safety, Apple będzie mogło, jeśli, uwaga, rodzice dziecka uznają, że chcą brać udział w tego typu usłudze, to Apple będzie skanowało zdjęcia, które osoba nieletnia, podpięta pod konto familijne, rodzinne usługi iCloud, wysyła i odbiera. I teraz, jeśli na tych zdjęciach zostanie zauważona jakaś treść, która jest treścią, ogólnie rzecz rozumując, pornograficzna, no to dzieci, bardzo ważne, do 12 roku życia dostaną informację, że no, to zdjęcie jest rozmazane, dlatego że zawiera kontrowersyjne treści. Możesz to zdjęcie obejrzeć, możesz to zdjęcie wysłać, ale jeśli to zrobisz, twoi rodzice się o tym dowiedzą. Czyli Apple wtedy wysyła powiadomienie do konta rodzica. Jeśli dziecko jest powyżej 12 roku życia, to te treści dalej są wykrywane, ale teraz już tylko dziecko widzi informację. Słuchaj, ten obrazek rozmazaliśmy, bo tam są treści, które no, zawierają na przykład nagie części ciała. Możesz to obejrzeć, nie musisz. I tutaj dziecko już samo decyduje, czy chce, czy nie chce, natomiast rodzice nie dostają informacji na ten temat. W tym przypadku, czyli tego filtrowania szyfrowanych wiadomości, Apple nie ma wglądu w treść tego, co jest wysyłane. Nawet jeśli te treści no, będą zawierały materiały pedofilskie w tym przypadku, to Apple się o tym nie dowie. To dalej jest szyfrowane pomiędzy dzieckiem a osobą, z którą dziecko się komunikuje. Ewentualnie rodzice dostają powiadomienie. Natomiast tutaj to szyfrowanie nie jest zaburzone. Dzieje się to na końcówce użytkownika, jednego albo drugiego. I te treści nie są tutaj nigdzie raportowane. Bo w przypadku tego rozwiązania, od którego zaczęliśmy, czyli tego skanowania zdjęć, które trafiają do iClouda, obecnie tylko u osób w Stanach Zjednoczonych, to w tym przypadku każde takie zdjęcie jest flagowane. I Apple pisze, że jeśli konto, na którym były tego typu zdjęcia składowane, zbierze kilka flag, nie mówią ile flag, nawet nie mówią, czy to jest kwestia wagowa tych flag, czy kwestia ile tego typu materiałów było flagowanych. Natomiast Apple mówi, że tutaj, jeśli przekroczony zostanie pewien magiczny próg, to konto użytkownika w zakresie tych zdjęć będzie ręcznie przeanalizowane, porównane z bazą zdjęć, do których te zdjęcia zostały zmaczowane, bo uwaga, w tym mechanizmie jest ryzyko false positive'a. No wiadomo, jak w każdej funkcji skrótu, a zwłaszcza takiej osłabionej jak te obrazkowe, które muszą dopuszczać pewne modyfikacje i jednak je dopasowywać, tutaj ten false positive jest większym problemem. I tutaj jeśli jakiś moderator pracujący dla Apple stwierdzi, ups, to jest jednak dziecięca pornografia, to w tym momencie powiadomiona zostanie odpowiednia instytucja i organy ścigania. Natomiast w tym rozwiązaniu dla komunikacji, czyli iMessage, tego powiadomienia jakby do organów ścigania nie ma. Dalej jest end-to-end encrypted, tylko jest dodatkowa funkcja, która lokalnie na urządzeniach dzieci, zwłaszcza dzieci, może powiadamiać rodziców, a od 13 roku życia dane dziecko, że są to treści, jak to ładnie mówią po amerykańsku, disturbing, tak? Nie wiem, jak to przetłumaczymy na język polski.
Okej, no to w takim razie przyjrzyjmy się teraz technologii PhotoDNA, czyli tej, która właśnie tworzy, znaczy dysponuje bazą haszy do rozpoznawania zdjęć, które już wcześniej zostały zidentyfikowane w ramach różnego rodzaju śledztw jako materiały pedofilskie, tak to nazwijmy. No więc sama technologia ma swoje początki w roku 2009, kiedy Henry Farid, wykładowca na Dartmouth College, rozwija tą technologię. I popatrzmy, to już jest no 12 lat, jeśli dobrze liczę, tak? Więc można powiedzieć, technologia ma już swoje lata. Ten człowiek, który za nią stoi, rozwijał też taką technologię TruePeak między innymi i angażował się w projekty, których celem jest wykrywanie między innymi właśnie treści ekstremistycznych, nie tylko pedofilskich, więc to sobie uznajmy za tło. No i teraz pytanie, kto z tej technologii zaczął kiedykolwiek korzystać? Przede wszystkim Microsoft, to jest dość oczywiste. Microsoft ma choćby wyszukiwarkę Bing czy usługę dyskową OneDrive i ci, którzy chcieliby trzymać materiały pedofilskie na OneDrive'ie, będą zgłoszeni i wykryci dzięki tej technologii, ale nie tylko Microsoft. W roku 2011 Facebook jako pierwsza firma poinformował na swoim blogu, że będzie wdrażał tą usługę i między innymi do wykrywania zdjęć przesyłanych przez komunikatory, czyli od roku 2011 dołącza Facebook. Rok 2013, co my tu mieliśmy w roku 2013, coś sobie zanotowałem?
To rozczytaj te notatki, a ja w tym czasie powiem, że no właśnie, my się tutaj bulwersujemy na pewne działania Apple, które zostały jednak, można powiedzieć, zaprojektowane, i tego firmie nie odmawiam, z uwzględnieniem prywatności. Widać, że Apple myślało, jak połączyć korzyści płynące z filtrowania, powiedzmy, ochrony dzieci z tym, żeby zapewnić maksymalnie prywatność, co no moim zdaniem niestety się wyklucza, no ale oni chcieli te dwa światy pożenić, po części dlatego, że prawo nakazuje im tego typu treści, jeśli ktoś posiada, to zgłaszać. Więc tutaj zakładam, że Apple albo było naciskane, albo spełnia swój obowiązek. Natomiast to, o czym ty powiedziałeś, bardzo ładnie pokazuje, że my sobie tutaj debatujemy, czy ta funkcja zostanie nadużyta i czy ufać Apple, czy nie, natomiast inne firmy już to robią. Już to robią i te wszystkie argumenty, które teraz krytycy, powiedzmy, Apple podnoszą i mówią, to może być nadużyte, tu ludzie będą niewinnie trafiali do więzienia, no one jakoś nie są podnoszone dla firmy Google, czy Microsoft, czy Facebooka, w których tego typu mechanizmy są wykorzystywane.
Powiem tak, rok 2014, po raz pierwszy wtedy prasa doniosła o zatrzymaniu pedofila, który po prostu przytrzymywał sobie takie pliki konkretnie na usłudze Gmail, czyli ten człowiek wysyłał sobie te zdjęcia na swoją skrzynkę, trzymał tam sobie te zdjęcia, no i zostały one namierzone. Widocznie dostał wystarczająco wiele flag, żeby powiadomić organy ścigania. Został zatrzymany. O tym było dość głośno. W roku 2016 twórca technologii, właśnie Farid, zaczął dyskutować o tym, czy nie warto jej użyć do wykrywania filmów Al-Kaidy, ale z tego nic nie wyszło. Rok 2021, tu jest ciekawa rzecz. Discord wydał swój raport przejrzystości, czyli tak zwany Transparency Report. W tym raporcie odniósł się do tego, na ile ta technologia działa na jego serwerach. No i Discord przyznał, że wykrył ogólnie 6900 kont, które mogły przesyłać materiały pedofilskie, przy czym wszystkie te alarmy pochodziły z tego narzędzia PhotoDNA. No i teraz tak, w sumie dzisiaj tą technologię używa Bing, to już mówiliśmy, i OneDrive, czyli Microsoft, Google, Twitter, Facebook, Adobe, Reddit i Discord. Czyli w sumie, tak jak powiedziałeś, bo do tego zmierzamy, technologia jest wypróbowana u wielu operatorów usług hostowania różnych treści, tak to nazwijmy, no i działa i co jakiś czas prowadzi do zatrzymań. Nie wiem, czy wiemy o wszystkich tego rodzaju zatrzymaniach. Na pewno wtedy w roku 2014 było bardzo głośno o tym jednym człowieku, który na Gmailu coś
na
tam
na pewno
trzymał.
Nie wiemy o wszystkich. Nie sądzę, że wiesz, tego typu technologia tak szeroko wdrożona dała nam te kilka przypadków, które są nagłośnione w mediach zatrzymań. Natomiast tutaj te rzeczy, o których wspomniałeś, czy te serwisy, te firmy, które wykorzystują też ten mechanizm, to trzeba jasno powiedzieć, że one tego nie robią na urządzeniach użytkowników końcowych. Tak, one to robią w chmurze, na swoich systemach, na treściach, które nie są szyfrowane. Apple ma ten problem, że Apple poszło drogą prywatności. Był to taki selling point w ostatnich latach firmy Apple, mówiący o tym, że twoje treści są tylko twoje, my je trzymamy na naszych serwerach, ale nie mamy do nich dostępu. Natomiast teraz widać, że jest potrzeba, nazwijmy to prawna albo biznesowa, nie wiem jak to skonkretyzujemy, tego, żeby takie treści namierzać. No więc Apple wpadło na pomysł, w zasadzie jedyny słuszny, tak? No, przed zaszyfrowaniem trzeba to zrobić. No to gdzie przed zaszyfrowaniem? No na końcowym urządzeniu użytkownika, tak? W ogóle na stronie Apple opublikowanych jest, żeby nie skłamać, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dokumentów PDF-ów, które pokazują, ponad połowa z nich, tak zwany Apple PSI system, czyli pewien protokół, który Apple stworzyło, tak zwanej intersekcji, przecięcia się zbiorów, obrazów, czyli namierzania tego typu treści przy zachowaniu prywatności, łącznie z różnego rodzaju analizami osób, które w temacie prywatności czy tego typu technologii mają pewną wiedzę ekspercką. No i to wszystko jest okej. Okay. To wszystko jest okej, w sensie to nie jest jakiś naciągany research, tylko problem tutaj moim zdaniem jest poziom wyżej, tak? My tutaj debatujemy nie nad tym, czy warto to robić, czy nie, bo myślę, że każdy z nas nie chciałby, żeby dzieci cierpiały. Natomiast ci z nas, którzy są techniczni, widzą w tym rozwiązaniu tak wdrożonym, w zasadzie wdrożonym w każdy możliwy sposób, jaki do tej pory został zaprezentowany, pewne ryzyko, że za 5, 6, 7, 8 lat inne firmy nie zaczną tego robić, nie zaczną tego robić masowo, rządy nie zaczną naciskać na poszerzanie tych treści, które są rzekomo niedozwolone, używając cudownego argumentu. Myślę, że jesteśmy w stanie go przewidzieć. No słuchajcie, przecież już filtrujecie treści, które są end-to-end encrypted, to teraz filtrujcie jeszcze tego typu treści, bo one są równie złe jak pornografia dziecięca. No i to może być ten problem, na którym niestety musimy się pochylić i tak jak powiedziałem, ja nie chcę ufać żadnemu najbardziej świętemu człowiekowi, który mówi, że moja firma nigdy tego nie wdroży, żaden rząd mnie do tego nie przekona. Bo to jest czasem taka czcza przechwałka, czasem być może płynąca z głębi serca. Chęć gwarancji tego, że no, to są moje silne wartości, ja ich nie złamię, ale obawiam się, że niestety to nie ma takiej gwarancji jak właśnie matematyka, kryptografia czy technologia, która jest wdrożona w taki sposób, że w ogóle wyklucza możliwość ingerencji człowieka, nawet gdyby mu coś głupiego do głowy strzeliło. Swoją drogą Apple w tym jednym z PDF-ów odpowiada na pytanie, czy istnieje ryzyko związane z tym, że do tej bazy obrazków ktoś nagle zacznie wstrzykiwać inne fotografie, na przykład powiedzmy te z bronią, nie wiem, narkotykami czy z innymi rzeczami, które obecnie są dozwolone. I Apple nie mówi, że to nie jest niemożliwe. Apple mówi, będziemy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, nie? To jest takie, oni chcą i wierzą, natomiast no nie są w stanie tego zagwarantować, bo to też po części nie od nich zależy. I tu jest właśnie ten problem, że gdyby to nie było wdrożone, to nie ma ryzyka. Jeśli to jest wdrożone, to już na zawsze wchodzimy do takiego obszaru, z którego bardzo ciężko będzie się wycofać, a ja nawet powiem, że to będzie niemożliwe, żeby się wycofać. Te mechanizmy będą tylko i wyłącznie rozbudowywane. Mieliśmy wiele przypadków na świecie, które nam pokazały, że sposób filtrowania treści, ograniczenia dostępu na początku jest łagodny, a potem apetyt rośnie w miarę jedzenia, pojawiają się inni, którzy chcą z tego skorzystać.
Skoro już zjechaliśmy na kwestie prawno-polityczne, to zostańmy przy tym, bo ciekaw jestem, ile osób w czasie wakacji śledzi, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. A w Parlamencie Europejskim coś ciekawego się stało dokładnie 6 lipca, kiedy to parlament ogłosił, że opowiedział się za ochroną dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online. To był dla mnie ciekawy komunikat, bo to tak jakby, nie wiem, wcześniej nie mieli zdania, czy można, czy nie można, a się opowiedzieli, że jednak nie można. I powiedzmy, o co tam dokładnie chodzi. Osiągnięto porozumienie przewidujące odstępstwo od artykułu 5 ustępu 1 i 6 dyrektywy 2002/58, czyli chodzi o to, że po prostu zasady dotyczące poufności komunikacji i danych o ruchu, no, mogą obowiązywać maksymalnie przez 3 lata, mogą obowiązywać krócej, ale generalnie chodzi o to, że dostawcy usług mogą dobrowolnie wprowadzać pewne technologie, za pomocą których da się skanować zdjęcia, tekst lub dane o ruchu, technologie haszowania pozwalające wykrywać takie treści na zdjęciach i nagraniach wideo. Zaś tutaj cytuję to teraz z komunikatu parlamentu w tej sprawie, zaś wykrywanie uwodzenia dzieci online umożliwiają klasyfikatory i sztuczna inteligencja. No, przetłumaczmy na polski, przyjęto rozwiązanie, które otwiera drogę do tego, żeby stosować różnego rodzaju mechanizmy filtrowania w celu wykrywania pornografii dziecięcej.
Ja w sumie zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej kwestii, którą tutaj warto zacytować, a mianowicie pamiętam, że po jednym z odcinków naszego podcastu napisał do nas, już to znajdę, Wojciech, który jest psychologiem, seksuologiem i informatykiem.
O.
I Wojciech zwrócił uwagę, że my używamy sformułowania pornografia dziecięca. Znaczy nie tylko my, generalnie używa się w dyskusji takiego sformułowania, które jeśli patrzeć by na to literalnie, no to oznacza trochę innego niż to, co my mamy na myśli. Tak, trochę jak zawidasami i butami, czy hakerem rozumianym w tym języku medialnym. I Wojtek wspomniał o tym, że właściwy termin to pornografia lub materiały z udziałem, wykorzystaniem seksualnym dzieci. Mówię o tym, żebyście wiedzieli, że wiemy, natomiast chyba dalej będziemy korzystali z tego bardziej wszechniejszego w użyciu, aczkolwiek niepoprawnego, sformułowania pornografia dziecięca. A tak naprawdę oczywiście nam chodzi o treści, które prezentują wykorzystywanie seksualne dzieci.
W każdym razie, wracając do tego, co się stało w Parlamencie Europejskim, przyjęto tam, jeśli wczytaliśmy się dokładnie w przyjęty tekst, to tam były dość ciekawe spostrzeżenia, na przykład dość dziwaczne, od razu mówię, nie w takim kontekście, że to popieram, czy jestem przeciwko, tylko tam na przykład zauważono, że w klasyfikowanie jako właśnie, o, tak jak powiedziałeś, pornografii dziecięcej, nie powinno być wtłoczone coś, co powstało w toku dobrowolnych działań osób małoletnich, które mogą badać swoją ekspresję seksualną czy coś takiego. Taki dość, bym powiedział, tekst, znaczy tak. I tu się pojawia masa problemów z tym, co w ogóle definiujemy jako taki materiał, bo to jest ciekawe. Na przykład pamiętam, dość długi czas w Europie sugerowano, i to ja rozumiem dlaczego, od razu powiem, żeby do tego klasyfikować nie tylko materiały, które przedstawiają osoby żywe, ale również animacje czy różne treści, nie wiem, tekstowe i inne tego rodzaju, co stwarza problem z drugiej strony, jak mówią karniści, dlatego że no, powinniśmy tutaj mówić o kodeksie karnym, a nie mamy ofiary. Z drugiej strony ja rozumiem oczywiście, no, to jest jeden z problemów, na które nie mam odpowiedzi, bo z jednej strony wsadzenie kogoś tak samo jak za zdjęcie wykonane w wyniku wykorzystywania kogoś, a na przykład za rysunek, to nie do końca to samo. Ale teraz pytanie, czy na przykład nie pojawi się idea wykrywania czegoś takiego, czyli na przykład rysunków i powiedzmy treści wytworzonych sztucznie. Dzisiaj zresztą w epoce deepfake'ów, no właśnie, deepfake'i. Kolejny problem bardzo interesujący z etycznego punktu widzenia, bo mamy tu materiał, który wykorzystuje kogoś w sposób, jaki ktoś by nie chciał, ale jednak odnosi się do wizerunku, a nie do fizycznej krzywdy. Mhm. Masa problemów, na które ja jako polityk, szczerze mówiąc, nie chciałbym odpowiadać. Zresztą chyba po to nie zostałem politykiem, żeby nie zajmować się takimi rzeczami.
No to Apple tutaj chyba znalazło rozwiązanie tego problemu, bo pytałeś, gdzie jest ta granica, tak? Dla Apple, jeśli ja dobrze rozumiem to, co ogłosili, to ta granica to jest 13 rok życia, bo wtedy zmienia się podejście do tego, czy rodzice będą powiadomieni o tym, co robisz na urządzeniu, czy nie?
No właśnie, a z drugiej strony, czy to jest dobra granica? To znaczy, ja rozumiem, że jakąś trzeba wymyślić i że nie można tego ustalać płynnie. Ja osobiście mam wrażenie, że 12 lat to jest trochę mało jeszcze, ale nie wiem. tak jak mówię, nie chciałbym być w skórze ludzi, którzy mają o czymś takim decydować.
Jeśli nas słuchają teraz jacyś 12- i 13-latkowie, to może się wypowiedzą. Ja nie mam pojęcia, w sensie no uważam, że tutaj wiesz, o ile możemy mówić o technologii, bo jesteśmy w tym obszarze kompetentni, tak kwestia rozwoju psychicznego dziecka to jest coś, co powinno być skomentowane przez kogoś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie. Ja nie kończyłem studiów w tym kierunku, także tutaj w ogóle nie zamierzam się wypowiadać, poza może moim prywatnym odczuciem, które jest takie, że czasem osoby 19-letnie zachowują się gorzej niż 11-latkowie, a 10-latkowie mogą być bardziej poważni w jakichś obszarach niż ktoś, kto ma lat 21. No to ciężko patrzeć na dowód i powiedzieć, że ta osoba już tak, a ta osoba już nie, tak? Albo jest jeden dzień do urodzin, powiedzmy, tych 18 urodzin, gdzie ktoś zgodnie z polskim prawem może już się napić legalnie alkoholu. I dzień wcześniej nie, a dzień później tak. W sensie, co on przez noc nagle jakichś magicznych umiejętności nabywa? No chyba nie o to chodzi, nie? Ja wiem, rozumiem, że to musi być jakaś konkretna, wyznaczona granica, żeby łatwiej było prawnie podejść do problemu. No ale może nie tędy droga. Natomiast czy są lepsze rozwiązania? Pewnie nie. Ja bym algorytmom oceny nie dał. W sensie nie dałbym władzy algorytmom do oceny, bo wiem, że algorytmy pod tym kątem nie działają. Tutaj w sumie szacunek, nie wiem czy szacunek, bo to jest jedyne możliwe rozwiązanie w tej sytuacji, plus dla Apple, że jest ta ręczna moderacja, która sprawdza te zdjęcia. No bo też powiedzmy sobie szczerze, że to flagowanie może być takie, że ktoś ma małe dziecko i je, nie wiem, kąpie, robi zdjęcia,
nie,
wysyła
rodzinie. Nie wydaje mi się, dlatego że PhotoDNA korzysta z bazy zdjęć zgromadzonej przez.
Dokładnie, wiem o czym mówisz. Tak.
Children,
ale załóżmy, że jest na tyle podobne zdjęcie, które jest uznane za materiał pedofilski, bo jest tam zdjęcie, nie wiem, dziecka w wannie. Tak? I z punktu widzenia tego PhotoDNA czy tego algorytmu, tutaj będzie ten false positive, bo wszystko pasuje, tak? Ludzie mają zazwyczaj białe wanny.
No ale sprawdzą mu to ręcznie i stwierdzą, że...
I kran jest też w odpowiednim miejscu, tak. Dokładnie, sprawdzą ręcznie i powiedzą, nie, spoko koleś, tutaj wysyłałeś swojej rodzinie zdjęcia z kąpania dzieci, bo nie wiem, bo rodziny lubią widzieć, jak się dzieci kąpią i to jest
chociaż,
okej, tak?
Chociaż, tu mi jeszcze jeden problem się włączył teraz, natury nietechnologicznej, bo ja sobie zadałem następujące pytanie. Czy chciałbym być dzieckiem, któremu ktoś robi tak zdjęcia, gdy jest małe i puszcza to gdzieś Messengerem czy Facebookiem, bo sharenting, czyli problem też, o który zahaczamy. Ja uważam, i to mówiłem ostatnio w jakiejś wypowiedzi dla jakiejś telewizji na temat sharentingu, mówiłem, że ja się bardzo cieszę, że żyłem, jeszcze chyba byłem ostatnim takim pokoleniem, które żyło w czasie, kiedy nie zarchiwizowano mojego życia, kiedy byłem młody i głupi, naprawdę głupi. Cieszę się, że znaczna część moich na przykład wypowiedzianych...
Ustalmy to publicznie. Nie masz ani jednego papierowego, kartonikowego, tradycyjnego, analogowego zdjęcia, na którym jesteś nago?
Papierowego? Nie, no. W ogóle źle zadane pytanie. Nie mam.
Okej, dobra. Bo ja masz? Na przykład, no ja mam zdjęcie, jak jestem na przykład kąpany, tak? I takie zdjęcie jest, leży w albumie i...
Znaczy nie, może no, ja to zawdzięczam
spoko,
to, że...
Nie? Albo nie spoko, ale nie ma go w formie zdigitalizowanej, a dla mnie jest niepojęte, żeby rodzice decydowali w ogóle o wizerunku dziecka i wszyscy ci, również moi znajomi, którzy rozumiem, że niewinnie i bez żadnych podtekstów wrzucają różne zdjęcia swoich dzieci, które są, nazwijmy to, w ich oczach słodkie i urocze. I w oczach 99,9% publiczności na Facebooku też. A no właśnie, kwestia tego dziecka, co ono pomyśli za kilka lat. Ja jako dziecko, które żyłoby w tych dzisiejszych cyfrowym świecie, no czułbym się chyba nie do końca komfortowo, gdyby nawet takie niewinne zdjęcia, gdybym miał świadomość, tak, że można je znaleźć za 30-40 lat na jakimś Facebooku, chociaż może już Facebook zdechnie do tego czasu, tak jak zdechła nasza klasa. Niech spoczywa.
No ale z naszej klasy co kto naciągnął, to naciągnął, ja bym powiedział. Bo jeszcze nie, akurat ostatnio mieliśmy szkolenie OSINT, gdzie pokazywałem, że jeszcze z tego kesza w Google z tej naszej klasy da się sporo wyciągnąć cały czas i pewnie różne rzeczy, które zostały zeskrapowane z naszej klasy, będą jeszcze co jakiś czas krążyły w różnych miejscach. No, natomiast wracając do tego, o czym mówiłem, cieszę się, że bardzo, bardzo, że moje na przykład jakieś tam radykalne poglądy wygłaszane, gdy miałem 17 lat, nie doczekały się postów na Facebooku, gdzie mogłyby zostać jakkolwiek utrwalone. I powiedziałbym tak, pomyślmy o tym i dajmy swoim dzieciom możliwość życia w świecie, w których ich życie nie jest archiwizowane bez ich wyraźnej woli. Bo my mieliśmy tą możliwość, to znaczy nas nikt nie pytał o zdanie, tak wyszło, nie było możliwości technologicznych. Dzieci nasze mogą nie mieć takiej możliwości żadnej, nigdy.
Mhm. Tylko też może wiesz, to inne podejście do prywatności teraz obecnego pokolenia, pokolenia TikToka, Snapchata, Facebook Stories, ciągłego streamowania, też może być, nie chcę tu broń Boże tłumaczyć tych zachowań, ale to może być tak, że wiesz, dziecko, które ma tego typu fotografie sprzed 5-6 lat, a teraz już jest powiedzmy w szkole, tak, czy trafiło do liceum i powiedzmy, że tam koledzy czy koleżanki z klasy zrobili stalking na kontach rodziców tej osoby i znaleźli tego typu materiały, to prawdopodobnie gdyby to zrobić w stronę tych osób, którzy stalkowali, to pewnie też się takie treści znajdą. Tak. Czyli można powiedzieć, że wszyscy są na tym samym wagoniku i w tym samym pociągu siedzą, bo też takie treści mają. Więc wiesz, że jak ty mi wyciągasz zdjęcie z kąpieli sprzed, nie wiem, 11 lat, to ja ci wyciągam twoje zdjęcie z przewijania, tak, czy czegokolwiek innego sprzed lat 10. I robi się tak, aha, jesteśmy na wspólnym mianowniku i być może to nowe, młode pokolenie dochodzi do wniosku, że nie, spoko, słuchajcie, wy tutaj dziadersi sobie rozmawiacie w jakimś podcaście o tym, że jest jakiś problem, a dla nas to nie ma problemu, mówię głosem młodego pokolenia, bo każdy z nas ma takie fotografie.
Nie? A z drugiej strony, ja nie wiem, czy to z moich obserwacji wynika, że pod pewnymi względami ludzie, którzy teraz na przykład są w wieku dojrzewania, czy nawet są przed tym, bardziej o tym myślą niż my, bo jednak my pamiętamy czasy, kiedy standardy prywatności były inne, a jeszcze nie zostaliśmy zmuszeni do pilnowania się bardziej, bo jeszcze nie było takiego internetu, który tak naprawdę pozwalał na publikację wielu zdjęć. Przecież jak sobie przypomnimy, jakie były na początku zasady gdzieś tam na Flickrze, czy jak były jakieś takie usługi na zdjęcia typu garnek.pl, gdzie leciały te zdjęcia w znacznie gorszej jakości, w mniejszej ilości, no to jednak ja bym powiedział, że ja mam poczucie, że nasze pokolenie uczyło się prywatności, na przykład na takich wydarzeniach jak nasza klasa, gdzie kiedyś ludzie ruszyli wszyscy, wrzucili wszystko, a później się zaczęło stopniowo kasowanie tych wszystkich kont, postów, zadawanie sobie pytania, co ja właściwie zrobiłem. Także wydaje mi się, że pod pewnymi względami młodzież może być lepsza od nas.
Okej, no to spróbuję podsumować jakoś ten temat. Co do tego, że takie treści trzeba eliminować, to myślę, że się zgadzamy. Co do tego, że istnieje techniczne rozwiązanie, które pozwala to zrobić z zachowaniem prywatności użytkowników internetu, bez ryzyka, że w przyszłości to rozwiązanie nie zostanie przeciwko tym użytkownikom wykorzystane do również innych celów, no to tutaj wydaje mi się, że ja nie widzę takiej opcji. To jest trochę igranie z ogniem, w sensie ufanie politykom to jest igranie z ogniem.
Jeszcze w tym twoim podsumowaniu należałoby dodać, że po prostu mamy wolę polityczną, żeby takie mechanizmy były wprowadzane, o czym świadczy dokument przyjęty w lipcu przez Parlament Europejski. Bo nie wiem, czy... To znaczy tak, wątpię, żeby Apple nie była świadoma tego, co się stało, tym bardziej, że firmy takie jak Google, Apple, generalnie te zgafy tak zwane, no to są firmy, które mają utrzymują całe działy ludzi, którzy zajmują się kwestiami politycznymi i prawnymi i etycznymi w kontekście tego, co robimy strategicznie dalej. Tak więc mi się wydaje, łączyłbym te dwa wydarzenia, to znaczy dokument Parlamentu
Europejskiego. No właśnie, bo wiesz, zadajmy pytanie bardzo proste, w sensie po co oni to robią, jak do tej pory tego nie mieli. Przecież wprowadzenie tego, są na tyle inteligentni, że wiedzą, że na pewno oburzy to część środowisk, to jest do przewidzenia, tak? Mhm. Oni nawet w wewnętrznej komunikacji, która wyciekła, jest taka informacja, że no spodziewali się tego i tamtego i tak dalej, czyli wiedzieli, że to no, nie przejdą ludzie do porządku dziennego nad tym komunikatem. Trzeba będzie bronić tego ruchu. No więc po co to robić, tak? Do tej pory tego nie było, teraz musi być. Jaki jest tego powód? Kto od nich tego wymaga, dlaczego nie wymagał wcześniej, albo dlaczego wcześniej oni się opierali, a teraz już nie mogą się opierać. Czy to był jakiś warunek przez kogoś postawiony? Przez kogo? Do czego ten warunek? To są pytania, których na razie no, nikt nie zadaje, a żadna firma, moim zdaniem, sama z siebie tego rozwiązania nie wprowadzi, wiedząc, jak duży, olbrzymi jest to problem, wyzwanie, no i też koszt, aczkolwiek tutaj te firmy, jeśli chodzi o koszty, no to możemy sobie darować, bo to są najlepiej zarabiające biznesy na świecie, także to nie jest kwestia pieniądza, tak? Natomiast no, na pewno jest to kwestia pewnych problemów związanych z obsługą technologii. nikt tego sam z siebie nie robi, tak? Ta druga forma tego filtrowania w iMessages, kumam, rozumiem, to jest fajne. PR-owo dla nich też dobre, dla rodziców na pewno selling point na urządzenia firmy Apple. Ma to wymiar edukacyjny i gwarantuje prywatność użytkownikom. Póki co. No ale powiedzmy, że to jest okej, okay, nie? Natomiast kwestia tego bycia compliant z wykrywaniem tej dziecięcej pornografii chyba, w komunikacji szyfrowanej?
Tak mi teraz przyszło do głowy, a może to jest właśnie przygotowanie się do tego, bo równolegle mamy dyskusję o szyfrowaniu, niedawno w podcaście o tym mówiliśmy, więc może jak teraz coś powie, a bo szyfrowana komunikacja może być używana do przesyłania dziecięcej pornografii, think of the children, to w tym momencie Apple powie, nie, jak, my tu mamy takie technologie, że nie musimy tego szyfrowania naruszać w takim stopniu znowu, jak wy chcecie, więc może to jest przygotowanie do debaty na temat szyfrowania.
Też trzeba powiedzieć, czy oddać chwałę firmie Apple, że jednak jeśli mieliśmy naciski na firmę Apple związane z wprowadzeniem backdoora i sięgnięciem po klucze i rozszyfrowaniem zawartości iPhone'a z San Bernardino, no to walczyli, tak? FBI, jak już dzisiaj wiemy, odpuściło, bo znalazło po prostu exploita, który pozwolił się dostać na ten telefon, czyli sami sobie przełamali zabezpieczenia i ta karta typu ej, zróbcie backdoora, przestała być grana. Ale wtedy też i my publikowaliśmy wiele innych serwisów, pewne analizy związane z tym, co będzie, jeśli Apple pójdzie na współpracę w tym zakresie, czyli no, ugnie się pod naciskiem FBI, zrobi to, co FBI chce, żeby było zrobione, aby dawać łatwiejszy dostęp do tych treści. Także tutaj szacunek, walczyli do upadłego. Natomiast no, w tym przypadku jakoś tej walki za bardzo nie ma, a poza tym jeśli firma używa koronnego argumentu robimy to tak, żeby chronić waszą prywatność, no to można byłoby złośliwie odbić piłeczkę. A dlaczego, żeby chronić naszą prywatność, nie wdrażacie rozwiązań w swojej przeglądarce Safari, które mogłyby znacząco podnieść prywatność użytkowników, którzy przeglądają internet? A wy jeszcze tego nie zrobiliście, tak? Więc jednak ta prywatność jest ważna, ale tylko w pewnych obszarach, tych, nie wiem, bardziej intratnych, PR-owo korzystniejszych, czy może właśnie, bo był to jakiś konkretny, twardy warunek, żeby firma mogła sobie odblokować wejście na jakieś obszary, tak? No tego się pewnie nie dowiemy, chyba że ktoś jakieś dokumenty wycieknie na najbliższych, w najbliższych miesiącach.
Zachęcamy.
Zachęcamy, tak. Zachęcam i gwarantujemy anonimowość.
Cóż, myślę, że będzie to jeszcze tematem wielu ciągnących się dyskusji, też nie tylko w tym podcaście, ale myślę, że takie podsumowanie w jakiś sposób może stanowić przyczynek do... A się zaplątałem. Dobra, kończymy.
Trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co robić, jak żyć, nie? Więc no, z punktu widzenia nas, Polaków, to na razie nic, bo to dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Czekać, co powie Tim Cook i jak bardzo będzie chciał, żeby wprowadzić tego typu rozwiązanie w inne kraje. Czy wejdzie szybciej niż Siri po polsku, czy nie? Możemy robić zakłady. A jeśli ktoś w Stanach Zjednoczonych przebywa, albo nie wiem, konto ma zarejestrowane na adres ze Stanów Zjednoczonych, ciekawe swoją drogą, jak firma Apple dokładnie rozpoznaje, czy ktoś jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, no to tutaj trzeba póki co wyłączyć iClouda i liczyć, że Tim Cook nie wpadnie na pomysł rozszerzenia tej usługi również na iPhony, które iClouda mają wyłączonego, bo przecież technologia już jest. To jest kwestia nowego update'u, który zostanie wgrany na urządzenie i coś, co dzisiaj działało tak, jutro zaczyna działać zupełnie inaczej. To jest właśnie ta nasza zależność od, w tym przypadku, polityki, a przyzwolenie na pewną technologię, która pod płaszczykiem szczytnych celów weszła na nasze urządzenia.
I tym optymistycznym akcentem zapraszam was wszystkich już teraz na następny podcast Niebezpiecznika, 41. To będzie. Tymczasem do usłyszenia.
Cześć.